Dobry wieczór, Anna Rębas. Dziś zabieram Państwa na pokład MS Batory. Przypomnę historię tego wyjątkowego statku. Wrócimy też do Narodowego Centrum Żeglarstwa, do programów edukacji morskiej, a gościem specjalnym będzie Mateusz Kuśnierewicz. Dyrekcja Gdyńskiego Muzeum Emigracji cały czas walczy z inwestorem o realizację makiety MS Batory. Statek miał być prezentowany wewnątrz w budynku, na stropie. Makieta Batorego ciągle jednak jest w budowie. Inwestor, którym jest Muzeum Emigracji w Gdyni, nie może porozumieć się z wykonawcą. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. My o rozstrzygnięciu tego sporu poinformujemy. Na razie jednak zabieram Państwa na wystawę do Muzeum Emigracji, gdzie spotkałam także tych, którzy kiedyś na Batorym pływali. Ten dźwięk zapewne nie raz słyszeli pasażerowie, którzy wsiadali w Gdyni na pokład MS Batory. Statek legenda Polski Transatlantyk wszedł do służby w 1936 roku. Pływał do 1969. Po 2 latach od zakończenia służby, w latach 70. został złomowany w Hongkongu. Miał przydomek Lucky Ship. W swojej morskiej karierze odbył 222 rejsy liniowe, przewożąc ponad 270 tysięcy pasażerów. W 59 wojennych podróżach przewiózł dalsze 120 tysięcy jako transportowiec i odbył 75 rejsów wycieczkowych, przewożąc około 30 tysięcy pasażerów. Kto dziś pamięta o Batorym? Kto na nim pływał? Kto przychodził go żegnać? Spróbuję odpowiedzieć na te pytania w Muzeum Emigracji w Gdyni.
Pamiętam ten dźwięk syren Batorego. To był tak przenikliwy, że ja mieszkałam w nadziałkach leśnych i słyszałam. I to wiadomo, Batory odchodzi, Batory wypływa.
Który to był rok, pamięta pani?
Że pani, ja się urodziłam w 47. No jeżeli jako dziecko, to lata 50. może, tak, troszkę dalej. Także to było dla nas...
Pół wieku temu.
Dokładnie. I ten dźwięk niósł się przez całe miasto. To było takie przejmujące. I to właśnie słyszymy teraz w muzeum, bo też jest taka animacja takiego dźwięku.
Potem zastąpił Stefan Batory. I też nie pamiętam, Elu, ile on lat, od którego roku, ile lat Stefan Batory już potem pływał. To też tego nie pamiętam, a powinno się pamiętać.
Mamy swoje lata i mamy
takie rzeczy. Pierwsze rejsy. No niestety moje koleżanki, które pracowały w PLO, miały okazję pożegnać Stefana Batorego w rejsach takich. Ja nie do wody się nie garnęłam, nie chciałam. A ty pływałaś statkiem kiedyś, Batorem? Nie, nie dane nam było. Ale jak nazwa wskazuje, był to szczęśliwy statek. Ten Titanic poszedł na dno, a nasz Batory pływał aż do końca, aż do stoczni, na żletki.
Ciekawą historię, bo pani pewno tu była na otwarciu, jak oni opowiadali naprawdę ciekawą historię tych emigrantów. Oni tu przyjeżdżali z całej Polski i niektórzy byli już na wygląd, pewno wyglądali chorzy, to byli najpierw badani. Elu, słuchaj, był ten szpital, oni mówili o tym szpitalu emigracyjnym na Grabówku, to chyba ten późniejszy, ten przeciwgruźliczy, myślę. I że na przykład niektórzy już od razu zamiast na emigrację trafiali tutaj do szpitala, a nawet przepuszczeni tu i tak umierali i jako nieżywi docierali do celu, do Stanów, do Nowego, nie gdzie on to pływa, do Nowego Jorku. W każdym razie ludzi wynędzniałych, wybiedzonych gnało za chlebem, pokazano jak ciężko pracowali, a i tak nie wytrwał nawet samej podróży, trudów podróży, umierał na tym statku.
Czy już pani zwiedziła?
Nie, zaczynam.
No to my też.
To zaczynamy.
Zaczynamy, Basiu.
Proszę bardzo.
Teraz gdzie jest wejście?
My
początek.
Chcemy teraz z koleżanką
na
taras.
Musimy wejść.
Ja chciałam tą makietę zobaczyć.
Makietę. To musi pani tu wejść, prawda? Bo tak trzeba zgodnie ze wskazówkami. Albo tu, gdzie jest Gombrowicza cytat, prawda? Myśmy też z Grzesiem
cytat wczoraj... z Gombrowicza, tak, który zresztą stąd tak, również odpłynął do Argentyny.
Tak, dokładnie. I tutaj jest cytat z dziennika. Nie, Basiu, tu, wejście, tu.
Przeczytamy?
Tak, tak, tak. Dziś nie mieszkacie już w Polsce, ale za to Polska silniej w was zamieszkała. To Polska, którą określić należy jako najgłębszą ludzkość naszą, urobioną pracą pokoleń.
Witold Gombrowicz, dziennik, 1953 rok.
No i tu należy się udać dalej, zwiedzając, a my chcemy iść na taras.
Ja chyba mylę, czy na trzecim, czy tu, ale tu musi pani chodzić, to będzie makieta. I też na burtach różne zdjęcia.
Proszę panią, tutaj się gubię w ogóle, ale no ciekawe jest bardzo. Myślałem, że to tylko tutaj jest taka emigracja. Bardzo, bardzo cieszę, że mogę to zobaczyć.
Ja go odprowadziłem do Hongkongu, Batorego.
Dużo się dowiedzieć można było od tego, bo już tyle człowiek przeżył, że dużo wie, ale tutaj jeszcze więcej można się było dowiedzieć.
Pan był ochmistrzem na Batory.
No ja tylko 40 lat byłem na morzu, to tam niewiele widziałem.
Ależ pan skromny. 40 lat na morzu i to trochę jeszcze...
z okładem malutkim takie, no bo i wojsko 2 lata musiałem już. Jeszcze przysięgę składałem Józefowi Stalinowi. Urodziłem się w tym roku, w styczniu, kiedy zmarł marszałek Józef Piłsudski.
Jest pan gdynianinem?
Tak, jestem. Urodziłem się w tym mieście. Sebastian Kodłubański. Nie spotkałem imiennika rówieśnika w życiu.
Długo pan pływał na Batorym?
Niedługo, no ale ostatnią podróż to staliśmy, odebraliśmy jakby hotelem i staliśmy do końca, i wyprowadziliśmy go na morze, do Hongkongu, przez Singapur, tylko w środkach dobrej nadziei braliśmy paliwa, tak już na koniec i wróciłem samolotem.
Ile czasu trwał rejs?
Proszę mają, Batory miał 8 garów, nie wiem czy pani zna ten język, kotłów. Jeden był nieczynny, ale jak wychodziliśmy tu z Gdyni, a był już Stefan Batory, to dostał stary, nie, na północny wychodziliśmy. Dostał stare polecenie, żeby iść pół naprzód, bo pokazali, jak Stefan Batory okrąża go, jaki on jest nowoczesny. A przecież to był trup kupiony jako Mazdam od Holendrów. Nie?
Mówimy o nowym.
Mówimy o Stefanie Batory.
O Stefanie, to znaczy o nowym następcy.
Późniejszym, tak, ale to był stary kupiony jako Mazdam już. 10 lat miał, jak kupiono go. No znam trochę historię. Byłem, jak powiedziałem, wie pani, kto to był, ochmistrz na statku?
Intendent.
No. To jest trochę ładniej powiedziane, ale to jest polskie słowo ochmistrz. Zwykłe kobiety u nas na dworach były, na tych stanowiskach, nie?
Czym się zajmował ochmistrz na Batorym?
No, dyplom mój mówi, proszę panią, że jestem jak ten licencjat, administracja i hotelarstwo okrętowe. Ale między innymi bunt miałem ja też. Wie pani, co to jest bunt? Magazyn z alkoholem, papierosy, etc. i klucz.
Klucz w pana kieszeni.
Mój.
Często pan otwierał ten bunt?
No, kiedy... w porcie nigdy, bo to było plombowane, nie? Przychodzili celnicy i plombowali mi.
A dobrze zaopatrzony był bunt na Batorym?
Dla pasażerów? Absolutnie dobrze. Zresztą mieliśmy i tu ołtarz, i tu msza się odbywała. No i tyle tylko. I dzisiaj przyjąłem zobaczyć, ale Batorego to nigdzie nie widzę.
Próbowałam dowiedzieć się, kiedy makieta Batorego trafi do Muzeum Emigracji, jednak i inwestor, i wykonawca makiety, pytani o powody przedłużającej się budowy i nieporozumienia pomiędzy nimi, nabierają wody w usta. Ponoć obie strony poróżniły kwestie techniczne. Usłyszałam też opinię, że władze Muzeum Emigracji wielokrotnie zmieniały koncepcję makiety, całkowicie dezorganizując pracę wykonawcy, tak twierdzi z kolei pragnąca zachować anonimowość osoba. I'm talking about such a beautiful crowd. Real devils on the tin. Real stand. Przed tygodniem opowiadałam Państwu o tym, jak w Narodowym Centrum Żeglarstwa radzą sobie młodzi żeglarze pod okiem instruktorów AWF IS. Dziś opowiem o innym programie żeglarskim skierowanym do uczniów, o programie edukacji morskiej w Gdańsku. W wiosennej turze rejsów wzięło udział prawie 1500 gimnazjalistów, a od 5 września uczniowie znów pływają po Gdańsku, uczą się podstaw sztuki żeglarskiej, która jesienna potrwa aż do 7 października. Podczas wakacji sternicy programu edukacji morskiej w Gdańsku aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach takich jak Baltic Sail Gdańsk czy Wodna Fiesta, zachęcając dzieci i młodzież do próbowania swoich sił w sportach wodnych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się także żeglarskie warsztaty zorganizowane na plaży w Brzeźnie, w trakcie których wszyscy chętni mieli okazję wypłynąć w krótkie rejsy na pokładzie jachtu szkoleniowego Delfia 16.
No, od początku bierzemy udział w pewnym programie. Młodzież jest bardzo chętna, dla nich to jest frajda. No i ważne jest to, że jest to dla nich bezpłatne. Tak? Żeglarstwo ogólnie jest sportem elitarnym, trudno dostępnym ze względu na to, że trzeba płacić za jachty, które no, słono kosztują. A tutaj mamy możliwość skorzystania nieodpłatnie.
Będziemy już wiedzieli, znali podstawy, jak się pływa na żaglówce. Będziemy wiedzieli, jak zwijać żagle, jak je rozwijać.
Z której strony jest burta, z której rufa, podstawy budowy jachtu, którą linę trzeba pociągnąć, żeby jacht złożyć, rozłożyć.
To wszystko wiecie?
Tak, już to wszystko wiemy.
Chcemy pokazać port od strony wody, może zaszczepić im trochę żeglarstwa, aby młodzież wiedziała, że są także inne formy spędzania wolnego czasu. Także zachęcamy młodzież do robienia kursów żeglarskich, motorowodnych.
No, słoneczko było, siedzieliśmy sobie nawet na dziobie i po prostu wylegiwaliśmy się.
Ale nie bujało za bardzo?
Trochę bujało czasem, ale tak fajnie, bo naprawdę był bardzo duży kąt przechylenia i najpierw był trochę strach. Dużo osób się bało, ale było bardzo dużo zabawy.
Jest fajny ster, można popływać, podziwiać widoki nie z brzegu, tylko od strony morza.
Te dzieciaki, ta młodzież tak naprawdę z gdańskich gimnazjów przepłynęła już ponad 30 tysięcy mil morskich. 15 tysięcy uczestników wzięliśmy na jachty. To już jest czym się pochwalić. No ja nie ukrywam, mam olbrzymią satysfakcję. Co ciekawe, wielu z nich nigdy wcześniej nie płynęło, a przecież mają już 11-12 lat. To jest trochę dziwne, a przecież mieszkają w tym mieście, a ta trasa wydaje się no, wręcz taką no, obowiązkową trasą do przebycia w swoim życiu.
No, jednoczymy klasę przede wszystkim i się dobrze bawimy po prostu.
Bo taki jest cel, żeby każdy gdańszczanin miał za sobą taki rejs po wodach gdańskich, żeby zobaczył swoje miasto od strony wody, przeżył fajną przygodę.
Początek września to, jak słychać, nie tylko powrót do szkolnych ławek, ale także za stery kilku jachtów uczestniczących w programie. Ponownie od poniedziałku do piątku uczniowie wypływać będą w edukacyjne rejsy po Zatoce Gdańskiej. Jesień zapowiada się równie ciekawie co poprzednie miesiące, bowiem program edukacji morskiej w Gdańsku świętuje udział 20-tysięcznego uczestnika. Dziś zapraszam Państwa także na spotkanie z wyjątkowym człowiekiem, który od lat to wszystko rozkręca i pilnuje, by gdańska młodzież miała odpowiednie przygotowanie. Nasz olimpijczyk Mateusz Kusznierewicz.
Ja potwierdzam, że ja ze sportem będę związany do końca moich dni, można by tak powiedzieć. Ja bym chciał żeglować niezależnie od wieku. Podkreślam, że zakończyłem karierę olimpijską. Wystarczy już tych 5 startów, które miałem i w Atlancie, i w Sydney, i w Atenach, i w Pekinie, i w Londynie. Mnóstwo pozytywnych emocji, ciekawych wspomnień. Nawet jeżeli tam medalu na któryś z igrzysk nie zdobyłem, to uważam to za bardzo ciekawe doświadczenie. Jedyne w swoim rodzaju i zawsze miło będę wspominał każdą kampanię olimpijską. Natomiast ja już świadomie i oczywiście to była przemyślana decyzja, podjąłem właśnie tę decyzję, że już wystarczy tych olimpiad. Chciałbym przejść teraz do żeglarstwa morskiego. Chciałbym żeglować na większym jachcie, także wyczynowo, także regatowo. Jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie w tym roku, myślę, że nawet nie w przyszłym, ale gdzieś szykuję już powoli ten projekt, gdzie pod banderą polską, pod banderą gdańską będę będziemy startować na akwenach Morza Bałtyckiego, Śródziemnego, po oceanach, tak żeby cały czas mieć ten kontakt z żeglarstwem i zrobić coś dobrego dla polskiego żeglarstwa.
Ale też w regatach.
Tak, tak, oczywiście. Ja jestem regatowiec. Ja jestem sportowiec, który uwielbia rywalizować burtę w burtę, dziób w dziób, ciąć tą wodę w walce z przeciwnikami. To jest to, co lubię najbardziej i długo mnie nie trzeba namawiać na tego typu przedsięwzięcia. Zresztą ja je tak naprawdę inicjuję. Ja mam ten komfort, że pomysły, które wydaje mi się, że mam szansę zrealizować, mierzą siły na zamiary. Ja dużo energii w to wkładam i dzięki pomocy całego zespołowi udaje się to wdrażać. Więc jak najbardziej. Moja przyszłość związana jest z żeglarstwem i na pewno jeszcze wrócę na akweny, żeby startować i uczestniczyć w regatach.
Specjalnie myśmy tutaj przyjechali właśnie. W ogóle okazja, żeby ich zobaczyć, to jest duża frajda i w ogóle dobrze, że coś tu się dzieje. No na wodzie, to jest też duża frajda, że na wodzie się dzieje dużo.
Tak, no miło się oglądało, fajne były te takie zawody jakby.
A widziałyście, kto zwyciężył tutaj w tej rywalizacji na smoczych łodziach?
Coś tam widziałeś. Nie wiem, kto wygrał, ale wiem, że Mateusz Kuśniewicz był drugi.
Zawsze bywał pierwszy, tym razem był drugi.
Pierwszy raz widziałam Mateusza Kuśniewicza.
Ja bardzo miło będę zawsze wspominał te kampanie moje olimpijskie, pomimo, że nie zawsze stawałem na podium, nie zawsze zdobywałem medal, to nawet te momenty, które kiedy zajmowałem czwarte miejsce, ósme, piętnaste czy dwudzieste, to zawsze była jakaś szkoła życia. Ten sport bardzo dużo daje, nie tylko pozytywnych emocji, ale także takiej nauki. I to spowodowało, że mój charakter i sam ja jestem po prostu mocniejszym człowiekiem. No i wspaniałe sukcesy, to, że mam na swoim koncie i złoty medal olimpijski, i złoty medal mistrzostw świata, i złoty medal mistrzostw Europy, i złoto mistrzostw Polski. To jest jakby tak wszystko, co mogłem zdobyć w tej swojej karierze i teraz ze spokojem ją kończę i myślę o żeglowaniu, ale już na większych jachtach.
Te dzieciaki tutaj na optymistach to są pani podopieczni klubu?
Tak, to są nasi podopieczni, przy czym większość tych dzieci dzisiaj startuje, dzisiaj od wczoraj właściwie w regatach, dlatego że mamy dużo regaty właśnie, które są częścią tej imprezy, Gdański Weekend Mistrzów. Właśnie regaty odbywają się w Górkach Zachodnich, gdzie startuje ponad 80 zawodników w klasach żeglarskich od optymistów, UKS deski, Techno 293 i z żeglami 6-8 i 7-8.
Ale widać po ilości tych dzieci na tych poszczególnych jednostkach, małych łódkach, osadach wioślarskich, że bardzo dużo chętnych jest do tego, by się uczyć pływać.
My bardzo dużo akcji organizujemy u nas właśnie w Gdańskim Klubie Żeglarskim. Mamy akcje letnie, które są półkolonie żeglarskie, obozy żeglarskie, szkolenia. Też organizowaliśmy zupełnie bezpłatne szkolenia dla dzieci z domów dziecka, gdańskich domów dziecka, po to, żeby przybliżyć to żeglarstwo dla wszystkich. Żeglarstwo jest wspaniałym sportem i może stać się pasją na wiele, wiele lat życia. To nie jest tylko sport, przepiękny sport, zmaganie od najmłodszych lat, bo dzieci uczą się cały czas startując w regatach. Tutaj na przykład te regaty, które tutaj się odbędą o godzinie 12.30, tu stoimy przy przystanku, na przystanku tramwaju morskiego. Ten tramwaj stanowi razem z boją po drugiej stronie linię startu i mety. Dzieci będą płynęły do Żurawia. Pod Żurawiem jest druga boja, którą okrążą i powrócą tutaj z powrotem, przekraczając linię mety.
A na koniec jeszcze powrót do jubileuszu dziesięciolecia Narodowego Centrum Żeglarstwa, ale będzie to już nieco inny powrót, bo nieczęsto udaje nam się taki jubileusz obchodzić wraz z tymi, którzy już odeszli. A głos świętej pamięci Krzysztofa Zawalskiego, budowniczego NCZ-u, który zabrzmi dziś w kontekście tego jubileuszu, to taka dźwiękowa dla Państwa niespodzianka, ale najpierw o Krzysztofie Zawalskim opowiedzą jego współpracownicy.
Piotr Butowski, znaczy ja z panem Krzysztofem pracuję od początku powstania jakby Narodowego Centrum, pracowałem.
Bo pan pracuje tutaj
tak,
jako?
Jako kierowca. Także często z Krzysztofem jeździłem samochodem i na różne spotkania, woziłem go, także razem żeśmy tu żeglowali. Tak.
Ale dzisiaj przy łódce widzę pan jakąś tam naprawy.
Zawsze staram się tu jakoś pomagać kolegom, jak trzeba, zimowy okres, to się naprawy robi, także...
A Krzysiek też tak zaglądał czasami do hali, do hangaru, tak, coś próbował robić? Tak,
przychodził do nas, zawsze pytał się, jak tam idą sprawy, co zrobione, jak daleko, także cały czas był z nami na bieżąco.
Znał się, wiedział, o co chodzi? No,
tak, tak, tak.
To nie był taki dyrektor w teczce?
Nie.
No był żeglarzem.
No ja się z nim ścigałem na tornado, także...
No właśnie, nie, i wszyscy wiedzą o tym, że się ścigał, że był żeglarzem, że był wielokrotnym mistrz Polski
na tornado, tak.
No. Kiedy to było?
To były lata 80., 83., 84. rok, jak ja się z nim ścigałem tutaj na terenie Zatoce Gdańskiej. Także.
To były katamarany, tak?
To były tornado, katamarany, tak, one były po olimpiadzie w Moskwie w 80. roku zakupione i sprowadzone do Polski. I Krzysiek właśnie na nich żeglował, także był nie do osiągnięcia. No, co prawda akurat w tym okresie, kiedy ja z nim się ścigałem, był chyba 84 rok, wtedy wygrał Filip Lipski, no ale Krzysztof miał po prostu defekt łódki i nie, to było przyczyną tego, że przegrał, a nie, że był słabszy. Tak można powiedzieć, że na tornado był w tamtych latach nie do osiągnięcia.
Czyli można powiedzieć mały człowiek na wielkich katamaranach. No,
odjeżdżał wszystkim.
To technika, rozumiem, tak?
No, no już na samym starcie miał od razu do przodu.
Talent.
Tak, tak.
No jestem człowiekiem spełnionym, bo no, zrealizowałem coś, do czego mnie życie jak gdyby ukierunkowało.
Sam jesteś żeglarzem.
Tak, no od małego dziecka właśnie zacząłem żeglować w wieku 7 lat. Potem poznawałem no, różne strony żeglarstwa. Pływałem na małym jeziorze Harzykowskim, studia podjąłem już nad morzem, Poliski, AWF, IS. No to wszystko jak gdyby, potem wyjazdy zagraniczne, rozszerzało moje horyzonty, no by w końcu ten dar jak gdyby opatrzności, bo robiłem zawsze to wszystko z wielką pasją i chcąc się rozwijać w różnych kierunkach przy tej okazji. Chociażby podam taki przykład, że dzięki żeglarstwu, dzięki kontaktom zagranicznym nauczyłem się mówić świetnie w języku francuskim i też angielskim, ale to właśnie sport mi to dał. Oczywiście też doskonali nauczyciele w moim macierzystym liceum imieniem Filomatów Chojnickich. Dzisiaj jestem szczególnie wdzięczny mojemu profesorowi języka francuskiemu, którego nazywaliśmy potocznie jako uczniowie Bizon, ale był to no, wysokiej klasy, po prostu profesor nauczający jednocześnie kilka języków, łaciny, greki, francuskiego, niemieckiego. No, to są okoliczności, które no, sprawiają, że człowiek to, co robi, robi po prostu z pasją.
I ten język francuski pozwolił ci poznać jednego z największych żeglarzy świata, Erika Dabarliego, którego zaprosiłeś do Gdańska. Erik przyjechał tutaj, a teraz jego imieniem ma się nazywać druga część inwestycji, która powstaje w Górkach Zachodnich, tutaj rozbudowywana przez ciebie. Druga część, która być może nawet już ruszy w tym roku, prawda?
No to jest jeden z przepięknych przykładów naszej współpracy z Francją. Erik Dabarli to jest, powiem, porównywany do Pelego. Ja go nazywam dla osób nieznających żeglarstwa, Pele żeglarstwa, by uświadomić, jak wielką osobowością był Erik Dabarli, jak dalece wpłynął na rozwój żeglarstwa, no nie tylko w samej Francji, ale żeglarstwa światowego.
Mieczysław Kowalczyk, specjalista do spraw techniczno-administracyjnych, który pracuje od 2 lat tutaj i doskonale zna Krzysztofa.
Pan przyjaźnił się z Krzysztofem?
Powiem tak, że przez te 2 lata, jeżeli chodzi o moją pracę zawodową, był to jeden z najcudowniejszych okresów. Praca przy boku tego człowieka to wręcz zaszczyt. Człowiek o olbrzymiej misji żeglarstwa, obowiązku kształcenia młodzieży, jak również dbania o ten ośrodek w zakresie jego rozwoju.
To było jakby jego takim życiowym motto, że chciał zawsze coś po sobie zostawić w żeglarstwie. No, bardzo dużo działał na uczelni, między innymi dlatego udało mu się tutaj to Narodowe Centrum jakby stworzyć.
A to przecież wielki projekt, trzeba to było spiąć finansowo, tak, tak. Unijnie, mnóstwo rzeczy trzeba było poruszyć, prawda, żeby no, się udało.
Wiele ludzi na pewno było zdziwionych, że to mu się w ogóle udało zrobić, także Na 100%.
Spokojny, nigdy nie podnosił głosu, a jednak stanowczy i potrafiący dopiąć do końca rozpoczęte prace.
No tak, tak, zgadza się.
Zazdrościli mu trochę inni, bo to tak było różnie pewnie tutaj,
no,
co?
No na pewno, na pewno.
On w pewnym momencie nawet tutaj stracił stanowisko, prawda?
Tak, tak. Kiedy rektorem został pan profesor Huciński, także...
Pan Huciński był rektorem wtedy. Tak, pamiętam, tak, i Krzysiek się musiał na jakiś czas pożegnać z funkcją dyrektora.
Został odwołany z tego stanowiska, tak.
Ale
tak.
Na szczęście nie na długo.
No, prawie że 2 lata.
2 lata, tak? Tak, i co tak. Wtedy robił?
No, napisał książkę, wydał ją.
Znaczy, ja wiedziałem, na co Krzysztof choruje, ponieważ on nie chciał na ten temat rozmawiać. Ja też tego tematu również nie poruszałem. To znaczy, on nie traktował tego, mam wrażenie, że on nie traktował tego jako choroby, przynajmniej na zewnątrz, tak? Zachowywał się przez cały czas w taki sposób, jakby jemu nic nie było.
Dokładnie, czy to się nazywało boczne zapalenie kręgosłupa, czy coś w tym stylu. Także tak kiedyś to się przedstawił na zebraniu z żeglarzami, powiedział w grudniu bodajże, mieliśmy tutaj takie spotkanie sędziów, szkolenie sędziów i przeszedł do góry. No, faktycznie się żegnał z kolegami, bo nawet powiedział, że jest jeszcze zaszczycony, że już wszystkich zobaczy i powiedział o swojej chorobie oficjalnie, na co choruje i że to jest choroba przewlekła, praktycznie nieuleczalna.
I poszedł na zwolnienie potem.
Tak, tak, tak. No, także do samego końca funkcjonował jako dyrektor.
Był z tym ośrodkiem i było to jego drugie dziecko, bo ma córkę, a ośrodek był tą drugą córką, której poświęcił się bezgranicznie po prostu.
Odpłynął to, gdzie można.
Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Tomasz Cybula. Dobranoc.
Poszarzał świat za ścianą.